Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy państwa także dzisiaj historycznie.
Krzysztof Zieliński jest w studiu, więc na pewno będzie historycznie. Będzie bardzo ciekawie, bo będzie historycznie i kulinarnie. W mediach i nie tylko, w nich głośno już od jakiegoś czasu o tysiącletniej rocznicy koronacji pierwszego króla Bolesława Chrobrego. Jakkolwiek miało to miejsce w kwietniu, ale cały czas się o tym mówi. Czy to wydarzenie z 1025 roku było rzeczywiście tak bardzo ważne? Tu się zwracam do ciebie jako historyka.
Koronacja Bolesława Chrobrego była nie tylko wydarzeniem religijnym, ale również istotnym aktem politycznym, który dokładnie podkreślał niezależność młodego, miejmy tą świadomość, młodego państwa polskiego. Uczyniło to Bolesława dosłownie pomazańcem Bożym, co potwierdzało niezależność Polski i manifestowało wolę suwerenności poprzez działania stosunkowo młodej dynastii piastowskiej. Pamiętajmy, jego ojciec był tak naprawdę pierwszą postacią historyczną związaną z tą dynastią.
Te początki Mieszko. Państwowości polskiej się rozpoczęły, dokładnie. Więc dlatego jest to tak ważne. Ale pozwól, że skupimy się zgodnie z tradycją naszej audycji na kulinariach tamtej epoki. Co jadali mieszkańcy państwa pierwszych Piastów? Czy ich kuchnia, myślę o surowcach, aż tak bardzo różniła się od naszej? Czy w ogóle są jakieś źródła wskazujące na to, co tam na tych talerzach było?
To naprawdę jest wspaniałe, że na temat menu czasów pierwszych Piastów mamy dokładne źródła pisane i to z tamtej epoki. Czyli zerkamy do zapisków pierwszego polskiego kronikarza, konkretnie Galla Anonima, autora Kroniki Polskiej spisanej pomiędzy 1013 i 1016 rokiem. To jest niesamowite źródło. Z jednej strony trzeba tu wspomnieć pieśń Wojów Bolesława Krzywoustego dotyczącą tych właśnie początków państwa polskiego. Zostawiona została informacja, smutny obraz o tym, że naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące. Ale z drugiej właśnie już Galla Anonim poświęcił osobny, chociaż zaledwie kilkuwersowy rozdział kulinariom dworskim. Pozwolę sobie zacytować fragmencik. W każdy dzień, nieuroczysty nawet, zastawiano stołów głównych w liczbie 40, oprócz pomniejszych wielu, pisał kronikarz w rozdziale o wystawności stołu i hojności króla Bolesława. Okazją do najbardziej wystawnych uczt, będących, jak to nazywał Galla Anonim, dowodem szczodroty przyszłego pierwszego polskiego króla był zjazd gnieźnieński, przypominam, około 1000 roku. Wtedy to przez 3 dni z rzędu po swym ukoronowaniu ucztę z królewską as cesarska wyprawiając, dania podawano na złotych i srebrnych misach, jakby tam drewnianych wcale nie było. Pisał z nieukrywanym podziwem, Chrobremu najpewniej zależało na zrobieniu dobrego wrażenia na cesarskim gościu, bo po uczcie wszystkie naczynia, to też wspomina o tym Galla Anonim, podarował Ottonowi III i członkom jego świty. To naprawdę była wystawna kolacja.
Na stołach było więc na bogato, jeśli chodzi oczywiście o zastawy. A co na tych półmiskach można było zobaczyć?
Na potrzeby książęcego, a potem królewskiego dworu pracowali na przykład dostawcy słodkowodnych i morskich ryb. Ryby te były wędzone, smażone, a o podobaniu do ryb Bolesława Chrobrego wspominał autor Polski pierwszych Piastów, Paweł Jasienica. Jadano też rzeczne i morskie skorupiaki, zdecydowanie znacznie większej niż dziś ilości. Były to głównie raki, ale także kraby. Nazwy wielu z nich spotkać można już tylko w tekstach historycznych, bo wyginęły. Przykładem są popularne wówczas skójki, czyli fachowo mówiąc małże słodkowodne. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że podstawę kuchni stanowiły zboża, zwłaszcza proso i żyto, a także oczywiście pszenica i jęczmień. Chętnie też korzystano z roślin strączkowych, w tym wypadku mówimy o bobie i grochu. Tak jak i dzisiaj, chleb był wtedy podstawą pożywienia, jednak jego jakość, a co za tym idzie smak, był zależny od statusu majątkowego konsumenta. Najbogatsi jedli białe wyroby pszeniczne wypiekane na zakwasie. Biedniejsi musieli zadowalać się płaskimi plackami z ciemnej, grubej mąki, twardymi, a często i nadpsutymi, bowiem piece chlebowe były wspólne i każda rodzina mogła z nich korzystać tylko raz na jakiś czas. Odświętnym rodzajem takiego właśnie wypieku, pieczywa, czy można raczej ciasta, był kołacz. Tu pozwolę sobie zacytować z Galla Anonima. Placek wielki, zwykle kolisty, czasem podługowaty, z mąki pszennej lub najlepszej żytniej.
Czy mięso i dania z jego udziałem były stałym elementem ówczesnej diety królewskiej oraz plebejskiej?
Oprócz odświętnych kołaczy do bardziej wykwintnych dań należało mięso, które tak jak ryby suszono, solono i pieczono, najczęściej po prostu nad ogniem. We wszystkich tych zachowanych miejscach, zamkach widać te olbrzymie, gigantyczne piece, można by powiedzieć, bo tu trudno kominkami nazwać, gdzie można było całego wołu, że tak powiem, podsmażyć. Na stołach Chrobrego i innych możnych pojawiała się wołowina, drób i dziczyzna, choć trzeba zaznaczyć, że prawo do polowania mieli tylko wyznaczeni przez króla myśliwi. Biedniejsi od czasu do czasu mogli pozwolić sobie na wieprzowinę, choć byli i tacy, dla których i to mięso było frykasem. Gala Anonim przytacza legendarną ucztę z okazji postrzyżyń ziemowita. Biedny piaskołodziej szykował się do skromnego posiłku, który miał uczcić przejście jego syna w stan młodzieńczy. W tym celu, to też cytat z Gala, wieprzka wykarmił, co go był ku temu celowi zachował. Ale niespodziewanie zjawili się tajemniczy goście, których należało oczywiście stosownie przywitać. Podał więc pierwszy pieczyste z prosiaka, piast to, co miał najlepsze, a jedzenie zamiast ubywać tylko przybywało. No to oczywiście już legendarna historia. Uwieczniony w legendzie posiłek musiał być dość prosty, za to Bolesław Chrobry, co wiemy za Galem, miał menu zdecydowanie bardziej urozmaicone. Potrafił ucztować nawet kilka dni z rzędu, a na złotych i srebrnych talerzach porozkładane były mięsa, ryby. Najprawdopodobniej także oczywiście warzywa, takie jak rzepa, brukiew, kapusta, buraki, pasternak, ogórki. Te ogórki, muszę powiedzieć, że mnie wzruszyły. Znacznie gorzej rzecz miała się z owocami. To jest ciekawostka. Nie znaczy to oczywiście, że we wczesnośredniowiecznej Polsce ich nie jadano, ale było ich zdecydowanie mniej niż teraz. Znane były leśne jagody, dzikie maliny, jabłka, śliwy, wiśnie, czereśnie, grusze, orzechy i niekiedy brzoskwinie. Dużą popularnością cieszył się za to nabiał, bo mleka, jajek nie brakowało i za sery jedzono świeże w postaci twarogu lub obsuszone czy wędzone w formie gomułek i małdrzyków. Te gomułki są niesamowite. Do tej pory na wsiach podkarpackich gomułki zrobione. To jest 1000 lat nieprzerwanej tradycji, a my o tym nie wiemy.
Teraz już wiemy.
Tak. I co jest bardzo ważne, plebejusze w zasadzie jedli wszystko, co można było zjeść. Każde ziele zebrane na łące mogło posłużyć do sporządzania tak zwanej brei. To był prototyp dzisiejszej zupy. Bądź też do sporządzenia kaszy okraszanej właśnie tego typu zielem. Oprócz mięty wykorzystywano szałwie, melisę czy pokrzywę.
Wszystkie te mniej lub bardziej wykwintne dania należało oczywiście czymś popić. Co więc mogliśmy zobaczyć w kubkach i szklanicach na ówczesnych stołach?
Nie będzie zaskoczenia. W Polsce czasów Chrobrego piwo było podstawą ówczesnej kuchni polskiej. Oczywiście pito też miody zbierane przez królewskich barników, bo po domach prywatnych za doby piastów w każdej wiosce miód sycono. A zatem poddawano je podgrzaniu tak, aby dodać procentów, a przy okazji oczywiście zapewnić im dłuższą świeżość. Znano też wina. Były one sprowadzane z terenu Moraw, notabene Dobrawka właśnie, jak się pojawiła Zamieszka, to ona stamtąd ten kierunek win się pojawił. Więc piwo było tym napojem, z którego słynęła ówczesna Polska. Złocisty napój sporządzany był z jęczmienia i uszlachetniano go chmielem. Używano go do gotowania polewek dosładzanych miodem, ale i do wzmocnienia smaku potraw, głównie oczywiście mięs. Najczęściej jednak po prostu upijano się nim. Niechlubny prym miał tu wieść zresztą sam nasz Bolesław Chrobry, który tyle pijał piwa, że Niemcy przezywali go złośliwie Trinkbier, czyli po polsku piwoszem.
Świeżo przyswojone chrześcijaństwo nakazywało zachowywać posty, a rolą władcy było dawać dobry przykład i dbać, aby jego poddani przestrzegali tych zasad. Więc tutaj już z jednej strony to pijaństwo Bolesława Chrobrego nam się jawi, ale co jadano w czasach postów przy tak ubogiej diecie?
No nie było ono rozmaicone, to zdajemy sobie z tego sprawę. Obyczaje związane z przyjęciem chrześcijaństwa dla ludzi, którzy przez setki lat zajadali słoninę, mleko, kaszę, czasem dziczyznę oczywiście, jak wpadło coś we wnyki i nagle dowiedzieli się, że przez prawie pół tygodnia, bo post obowiązywał nie tylko w związku z jakimś świętem, ale co środę, piątek i sobotę trzeba było pościć. Muszą ten post zachować. Było to naprawdę dla nich swoisty szok kulturowy. Nie jedzono wtedy mięsa i nabiału. W postnym menu królowały przede wszystkim ryby, a jedynym dozwolonym tłuszczem był olej tłoczony z maku lub siemienia konopnego. Uboga dieta obowiązywała wszystkie stany. Choć na dworze królewskim, no królewskim, tak to nazwijmy, książęco-królewskim, postną kaszę polewano zagranicznymi olejami. Mimo to Bolesław Chrobry przez ruskiego kronikarza opisany jako, cytat, wielki i ciężki, że ledwo na koniu mógł siedzieć, no rzeczywiście pod koniec życia już był taki solidny, osobiście pilnował, czy aby nikt nie łamie świętych przykazań. Biskup i kronikarz Tietmar, powiedzmy z Niemiec, donosił, że karał łakomych grzeszników wybijaniem przednich zębów. Powiem ci taką ciekawostkę, bo prześledziłem wziąłem sobie, przygotowując się na nasze dzisiejsze spotkanie, teraz są bardzo modne te wszystkie takie, wiesz, kolacje degustacyjne, rekonstrukcyjne. I w czasie jednych z warsztatów rekonstruktorzy kulinarni przygotowali dania właśnie z czasów pierwszych piastów i pozwolę sobie, że zacytuję właśnie ten fragment, co w menu się znajdowało. Nie wiem, czy byś się na wszystko skusiła. Smażone liście pokrzyw i szczawiu, zupa rybna na bazie pstrąga i lina z kurkami i knedlikami z lina, przepiórki pieczone w miodzie pitnym, marynowana brukiew, mus z brukwi i macierzanki oraz wędzony jesiotr z kurkami w śmietanie na liściach łopianu. No przyznasz, że brzmi bajkowo.
Brzmi bajkowo i całkiem smacznie nawet, ty rozumiemy. Kosztowałeś tego?
Nie miałem okazji. Chociaż zdarzało mi się pewne rzeczy kosztować z takiej bardzo prostej kuchni z tamtejszych czasów, a bardzo aromatyczne to wszystko było, jednak to trzeba przyznać.
Ja myślę, że warto może skorzystać. Dzisiaj też różne rzeczy robimy, wymyślamy, są przeróżnego rodzaju diety, prawda? A sięgnijmy do tej tradycji sprzed tysiąca lat i spróbujmy coś takiego zrobić. Do czego Państwa smacznego. Zachęcamy. A więc smacznego i do usłyszenia za tydzień.
Pozdrawiamy serdecznie.